Gabriel Szumilas. Jezus Chrystus w więzieniu. Rozdział pierwszy. Świadectwo więźnia. Od 15 lipca 2004 roku odbywam karę dożywotniego pozbawienia wolności. Oto moje świadectwo okrutnych rzeczy, których dokonałem. Oto moje świadectwo odnalezienia wiary. W 1997 roku ukończyłem Politechnikę Łódzką. Po studiach spędziłem pół roku w USA dzięki pomocy bliskiej mi osoby. Wróciłem do Polski, bo chciałem być polskim inżynierem. Po miesiącu znalazłem pracę w szwedzkim koncernie liczącym się w mojej branży. Wkroczyłem na drogę do sukcesu. Dopadła mnie pogoń za pieniądzem. Dużo pracowałem, planowałem, oszczędzałem. Miałem do dyspozycji służbowe dobre auto, telefon, komputer. Był rok 1998, a ja byłem u szczytu marzeń i poczułem żądzę pieniądza. Okoliczności sprawiły, że koncern sprzedał fabryki do niego należące. Musiałem znaleźć inną firmę, ale to nie trwało długo. Nauczyłem się przekazywać, negocjować i manipulować. Stawałem się bezwzględny w swojej pracy. Poszedłem do konkurencji, która przyjęła mnie z otwartymi ramionami. Jak przejeżdżałem na trasie Częstochowa-Katowice, systematycznie, raz w miesiącu, modliłem się w kaplicy na Jasnej Górze. Nazywałem to ładowaniem akumulatorów przed cudownym obrazem. Wcześniej, począwszy od mojej matury, z całą rodziną jeździliśmy tam co roku, we wrześniu. To było dla nas ogromne przeżycie. W kolejnej firmie dostałem jeszcze lepsze auto, biuro w Łodzi i było mi bardzo dobrze. Pierwszy wyjazd, czyli delegacja do Poznania, nałożył się z pierwszą randką z moją przyszłą żoną Elizą. Co prawda mieszkaliśmy od siebie 800 metrów, ale łatwiej było spotkać się w Poznaniu. Kolacja była wspaniała. Z wrażenia pomyliłem drogę. Wszystko było wtedy super. Od tamtej pory coraz bardziej zbliżaliśmy się do siebie. To były wspaniałe chwile. Modlitwa, chodzenie co niedziela do kościoła, msza święta były dla mnie bardzo ważne. Wszystko układało się pomyślnie. Zakochaliśmy się w sobie. To, co nas wtedy spotkało, było piękne. W lipcu 2000 roku dostałem nową szansę. Musiałem pojechać do Liechtensteinu, aby negocjować swoją pracę. Po 2 godzinach prezentacji w języku angielskim Szwajcarzy się zgodzili i dostałem etat menadżera do spraw sprzedaży w Polsce. Wszyscy byli ze mnie bardzo dumni, a ja byłem coraz bardziej podniecony pragnieniem zarabiania pieniędzy. Coraz częściej w biznesowych spotkaniach towarzyszył mi alkohol. Z każdej strony stawałem się nieuczciwy. Trudniej znosiłem rozłąkę. Wyjazdy i samotność mnie dobijały. Mieszkałem z rodzicami, zawsze otaczało mnie ciepło rodzinne, ale czegoś mi coraz bardziej brakowało. Ulegałem korupcji. Założyłem własną firmę. Stawałem się pracoholikiem. Robiłem to wszystko dla swojej przyszłości i dla Elizy. Zarabiałem spore jak dla mnie pieniądze, ale było mi ciągle mało. Miałem nieodparte wrażenie, że wszystko mi wolno. 18 sierpnia 2001 roku zawarłem z Elizą związek małżeński. W podróż poślubną udaliśmy się do Paryża. Nie przedłużono ze mną kontraktu, bo musiałbym się przenieść do Poznania. Szybko znalazłem pracę w konkurencyjnej firmie, w której przyjęto mnie z otwartymi rękami. Gdy rozmawiałem z dyrektorem, to czułem się podle, jakbym zaprzedał duszę. Dyrektor proponował mi posadę kierownika biura na Mazurach, ale ja chciałem być blisko żony. Wiedziałem, że moja passa się kończy, a ja powolutku zjeżdżam w dół po równi pochyłej. Wiedziałem, że dobry los mi już nie sprzyja. W pracy wszystko miałem pod górkę, a od Boga byłem coraz dalej. Odszedłem z tej firmy. Zacząłem prowadzić własną firmę. Chciałem być bliżej żony i coraz mniej przebywałem w domu. Miałem pomysł na firmę, ale działałem po omacku. Wszystko było na pozór znowu ułożone. 2 auta, urządzone mieszkanie. Eliza miała dobrą pracę. Na samym początku nowej mojej działalności w 2002 roku pewien hydraulik z Pleszewa oszukał mnie na 16 tysięcy złotych. Nigdy nie odzyskałem tych pieniędzy i był to początek mojego końca. Eliza, a także jej i moi rodzice wspierali mnie cały czas. Byłem bardzo zżyty z rodziną. Alkohol towarzyszył mi bardzo często. Na odstresowanie, na zaśnięcie, na zapomnienie. A od Boga byłem coraz dalej. Ukończyłem 30 lat. Wszystko przebiegało bez większych kłopotów. Układało się szczęśliwie, normalnie. W 30 urodziny rozpocząłem wykłady na Politechnice Łódzkiej. Dla mnie szczyt marzeń. Własna firma, wykłady, ukochana żona. Pragnęliśmy dziecka, ale coraz więcej przeszkód pojawiało się na mojej drodze. Na początku 2004 roku zacząłem odczuwać coraz większą pustkę. Lęk, strach. Nic mi się nie chciało i nic mi nie wychodziło. Miałem stany lękowe. Klienci, podwykonawcy, praca, roboty, firma, długi, klienci, którzy nie płacili w terminie, to wszystko było straszne. Przestałem wykładać, skończył się semestr. Czułem się tak, jakby ktoś mi zabrał supercenną rzecz. Znalazłem kontakt do terapeuty. Chciałem wiedzieć, co mi jest. Spotkałem się z panią Anią w jej gabinecie w Łodzi. Pani Ania stwierdziła, że mam kryzys 30-latka i mam trudności z sobą, że się wypaliłem. Miałem chodzić do pani Ani wspólnie z żoną, ale Eliza się na to nie zgodziła i zniszczyłem wszystkie rachunki od pani psycholog. Pani Ani szukam od 15 lat, bo nie mogę tych wizyt udowodnić przed sądem. Zacząłem mieć coraz większego fioła na punkcie swojego życia i żony i że coś nam się może stać. Pierwsza połowa 2004 roku była bardzo dziwna i pokręcona. W maju Polska weszła do Unii Europejskiej. Nic nie szło w biznesie. Nie wiadomo było co i jak. Kredyt zdobyć to był żart. Starania o dziecko szły bardzo źle. Żona była 3 dni w szpitalu. Zaczęło mnie męczyć prowadzenie firmy. Szukałem stałej pracy, ale nikt nie traktował mnie serio. Skoro dobrze ci idzie firma, to po co coś zmieniać? Planowałem realizację małej fabryki kotłów na węgiel. Problemy z ludźmi, pieniędzmi, klientami i dostawcami w firmie nie miały końca. W firmie, w której pracowała moja żona i jej kierowniczka, piętnowała ją z zazdrości. Eliza przychodziła zapłakana z pracy. Szukaliśmy w obłędzie rozwiązania globalnego. Chcieliśmy kupić dom, zmienić otoczenie. Agent niemieckiej firmy ubezpieczeniowej, z którym współpracowałem od wielu lat, pomógł nam zdobyć ubezpieczenie na życie potrzebne do kredytu na dom. Podpisałem za Elizę tę polisę, bo żona nie mogła dojechać. Żona, agent i ja doskonale wiedzieliśmy o tej sytuacji. Wzajemnie się informowaliśmy. Wykupiliśmy jeszcze jedną polisę na życie w szwajcarskiej firmie oszczędnościowej. Boga nie było w moim sercu. Wiara była pozorna. Chodziłem do kościoła i przebywałem tam fizycznie, ale duchem mnie tam nie było. Między żoną a mną zaczęło być dziwnie. Trudno. Jedyny temat, jaki mieliśmy, to pieniądze. Problemy moje w firmie i jej kłopoty z zazdrosną kierowniczką. Podjąłem próby ratowania naszego małżeństwa, by było coraz gorzej. Jeszcze w maju zamówiłem wizytę astrolożki, która przyjechała do mnie z Warszawy. Siedzieliśmy kilka godzin. Postawiła mi pełny horoskop i przepowiednie. Zamówiłem jeszcze horoskop od znanej wróżki, a moja żona co tydzień chodziła do tarocistki. Na początku czerwca 2004 roku jakby coś we mnie wstąpiło. Chciałem wszystko szybko skończyć, jakbym stał się swoim przeciwieństwem. Wkrótce po tym było Boże Ciało, ale do kościoła nie poszliśmy. Nie chciało nam się. W ten dzień pękła figurka Matki Bożej Licheńskiej z wodą święconą. Sama w sobie. To był znak. Ostrzeżenie, którego nie uszanowałem. Ta buteleczka pękła na moich oczach, a stała w jednym miejscu od lat. Coraz bardziej stawałem się nieswój. Zły zagnieździł się w moim życiu i głowie. Robiłem, co chciał i kiedy chciał. Szukałem ratunku, ale nikt nie chciał mi pomóc. Nikomu nie byłem w stanie opowiedzieć, co mi jest. Nie umiałem tego nikomu wytłumaczyć. Po przebudzeniu zaglądałem do senników, do dziennych horoskopów na portalach w internecie. Tak zaczynałem dzień w pracy. To był początek obłędu. Chodziłem w obłędzie. Ten zły, w chaosie, użył wszystkich swoich umiejętności. On wykorzystał całą moją inteligencję. Kupiłem nielegalne auto, wykupiłem nielegalne ubezpieczenie i zrobiłem wiele złych rzeczy. Wszyscy mi wierzyli. W mojej głowie panował chaos połączony z dążeniem do destrukcji i czułem, jakby ktoś mną kierował od środka. 17 czerwca 2004 roku ściągnąłem moją żonę na pustą drogę, podstępem. Rozpędzony do 60 km na godzinę wjechałem czołowo w jej auto. Na bagażniku miałem około 30 kg w butlach gazowych i byłem przekonany, że to wystarczy, by nas nie było. Nie nastąpił wybuch, dlatego jeszcze bardziej wściekły wysiadłem z auta i podszedłem do niej. Eliza, jak mnie zobaczyła, zapytała, czy jestem pijany, że mam czerwone oczy. W krzyku i gniewie wyrzuciłem jej całe małżeństwo, że to nie ma sensu, że nie zniosę, jak odejdzie ode mnie i będzie z innym i że ją zawiodłem. Byłem wściekły, że jeszcze żyłem. Eliza błagała mnie, żebym przestał, żebym nas nie zabijał, ale ja wziąłem butelkę z łatwopalną cieczą i oblałem całe auto w środku ją i siebie. Wytworzył się dym, czarny dym. Eliza wyszła z auta, krzyczała, ja zostałem. Wtedy, czując, że zaczyna palić mi się głowa, prosiłem: Panie Boże, pomóż! I zdołałem otworzyć drzwi od auta. Szedłem drogą w szaleństwie. Czułem, jak opuścił mnie zły. Ale Bóg nie chciał mieć ze mną nic wspólnego. Do nikogo nie należałem. Byłem w obłędzie, destrukcji i chaosie. Po wypadku bełkotałem. Tak kłamałem i byłem w strachu, że już sam nie wiedziałem, co jest prawdą, a co kłamstwem. Eliza nigdy nie wskazała mnie jako oprawcy i mordercy. Tylko jeszcze krzyczała do strażaków, żeby mnie ratowali, bo byłem w samochodzie. Żona została przetransportowana do kliniki oparzeń do Siemianowic, a ja pojechałem do szpitala w Łodzi. Zaczął się etap łgania, kłamstw, kręcenia. Raz byłem u Elizy. Dochodziło do mnie, co zrobiłem. Zacząłem się bać i brnąłem dalej. Sięgałem po jakieś dziwne rzeczy. Szukałem ukojenia w okultyzmie, horoskopach, zaklęciach. Eliza zmarła w 2004 roku, po 21 dniach pobytu w szpitalu. O wszystko się kłóciłem. Kiedy stałem przy trumnie żony, powiedziałem do niej: wybacz mi. Nikt tego nie słyszał. Potem było coraz gorzej. Byłem na obiedzie u rodziców żony i myślałem, że zapadnę się pod ziemię. Było mi wstyd. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Powiedzieć prawdę? Jak? Nie wiedziałem. To było haniebne. W lipcu 2004 roku zatrzymany na policji tworzyłem nowe historie, mataczyłem, w ogłupieniu kłamałem. Rodzice Elizy dowiedzieli się, co zrobiłem i tak naprawdę nigdy potem z nimi nie rozmawiałem. W areszcie nie umiałem się odnaleźć. Wpływało na to przeludnienie, było gorąco i każdy miał swoją historię. 18 sierpnia 2004 roku w trzecią rocznicę ślubu dostałem od rodziców z odzieżą Biblię, którą miałem pierwszy raz w rękach. Czytałem i nic nie rozumiałem. Nic do mnie nie docierało. To było takie stare wydanie Pisma Świętego po dziadku organiście. Jak mogło cokolwiek dochodzić, skoro nie wierzyłem? Jak czekałem w sądzie na przyznanie sankcji, to byłem tak opętany, że odmawiałem non-stop same zdrowaś Maryjo, a nie wolno mi było Ojcze Nasz, bo przyniesie mi to pecha. 9 kolejnych lat to wielka walka z sobą. Czas wyrzutów sumienia i bój o to, żeby wyrzucić z siebie złego. Próbowałem na wszystkie sposoby wyrzucić złego, poza jedynym. Przyznać się, co zrobiłem. Prób pojednania się z Bogiem były setki. Próbowałem przez potęgę podświadomości. W końcu spotkałem pastora kościoła baptystów, który podarował mi swoją, studencką Biblię. To był ciężki początek. Upodobałem sobie fragment, który czytałem codziennie dziesiątki razy. Psalm 25, werset 4. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek. Nic nie rozumiałem, co to za ścieżki, co za drogi, ale codziennie czytałem psalmy. 25, 51, 86. Prosiłem i czytałem 2 lata. W kolejnych latach pracowałem jako sprzątający i pisałem kolejne tomiki poezji. Wygrywałem konkursy sztuki więziennej. Odwiedzała mnie mama. W 2009 roku uwierzyła we mnie, zanim ja sam tego dokonałem. Pani profesor Krystyna Ostrowska ze Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat z Warszawy. Po 40 urodzinach w 2013 roku spotkałem na swej drodze katolickiego kapelana więziennego, który całkowicie zmienił mnie i moje życie. Był nim ksiądz Michał Styczyński. 13 grudnia 2013 roku wysłałem list do sądu okręgowego, który mnie skazał, że przyznaje się do winy, do morderstwa żony. Prawnie nic to nie zmieniło, ale ja chciałem napisać wreszcie prawdę. Napisałem, co zrobiłem, jak zrobiłem. Następnego roku byłem tak bardzo zmieniony, ale teraz wiem, że to był początek zmiany, że poprosiłem księdza prymasa Polski o zgodę na wstąpienie do zakonu. Ksiądz biskup zgodził się. Błogosławił mi w tej drodze. Jednak żaden zakon w Polsce nie przyjmie skazańca. Z 5 listów, jakie wysłałem, odpisał mi tylko brat zakonny z Lichenia. Wyjaśnił wszystkie kwestie. Kapelan więzienny, ksiądz dr Michał Styczyński, widząc moją przemianę, zwrócił się do sądu okręgowego o prawo łaski dla mnie. Ale kapelan nie został wysłuchany i prawnie nie mógł nic więcej zrobić. W latach 2013-2017 zaczęła się nowa droga przyjaźni z Bogiem i ze Słowem Bożym. Cały czas szukałem i nie mogłem się odnaleźć, chociaż nauczyłem się modlić. Bałem się zwracać do samego Jezusa, bo nie byłem godny, bo nie chciałem zabierać Mu czasu. Chodziłem na spotkania grupy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, z którymi do dziś się przyjaźnię. Mirosław, z którym widywałem się co tydzień, przez ponad 3 lata stał się dla mnie bliski jak rodzina. Ja cały czas deklarowałem, że jestem katolikiem, nic to nie zmieni, a wszyscy to szanowali. Rozmowy o Biblii były mi bliskie. Tak spotykaliśmy się w 10-osobowej grupie przez kolejne lata. 6 lipca 2017 roku, w 13. rocznicę śmierci Elizy, wyrzuty sumienia mnie przerosły. Nie umiałem sobie poradzić i szukałem skrajnego wyjścia z sytuacji. Zacząłem krzyczeć do Jezusa: gdzie jest? Dlaczego nie chce mi pomóc? Krzyczałem i płakałem. Wołałem i modliłem się do Chrystusa. Od tamtej pory wszystko zaczęło się zmieniać. Odkryłem w sobie nowe pokłady nadziei w Jezusie. Moja droga przestała być kręta. Po prawie 14 miesiącach prób zmiany więzienia napisałem prośbę o transport do właściwej jednostki. W tym czasie spotkałem duchownego, Jerzego Przeradowskiego, który wytłumaczył mi sporo, czyli to, czego nie rozumiałem o Jezusie, o Trójcy, o Piśmie Świętym. To on dał mi do przeczytania ponad 60 książek o znalezieniu Boga, o Bogu, o ludziach w Bogu, o zakochaniu i zawierzeniu. W listopadzie 2017 roku dokonałem pierwszego szkicu koncepcji i we wstępnej fazie opracowałem i napisałem tę książkę. Zrozumiałem, że te wszystkie książki, które przeczytałem, były przekładem amerykańskim i angielskim. Zadawałem sobie pytanie, dlaczego nie powstała taka książka napisana przez Polaka. W marcu 2018 roku Bóg zdecydował i pomógł mi znaleźć się w wymarzonej jednostce penitencjarnej, aby być bliżej rodziny i przyjaciół. Zacząłem studia korespondencyjne w Chrześcijańskim Instytucie Biblijnym, bo tylko ta szkoła chrześcijańska pozwoliła mi na korespondencyjne studia. Wyrok dożywotni ma swoje obostrzenia. Opublikowałem dwa kolejne tomiki poezji i przestałem bać się opowiadać, co zrobiłem. Zacząłem mówić wprost, że kocham Jezusa, że jest moim Panem i rozmawiać o Piśmie Świętym. Wszystko zaczęło się dziać, ale nie myślałem, ile przede mną. Spotkałem ludzi, którzy zechcieli mnie wysłuchać. Regularnie odwiedzała mnie bliska mi osoba, dla której przyjechałem. Modlitwa stała się dla mnie ważna, ale coraz bardziej rozumiałem, że są inni, że chcą mi pomóc. Latem 2018 roku spotkałem na więziennych korytarzach siostrę zakonną Annę, która pomogła mi przejść przez kolejny etap uregulowania, wyzwolenia mojej wiary. Ksiądz kapelan Jarosław Januszewski pożyczał mi potrzebne książki do pisania i studiów z biblioteki w kaplicy. Na oddziale trzy osoby poprosiły mnie i przyjęły w mojej obecności i ogłosiły panowanie Jezusa Chrystusa w ich życiu. Wiedziałem, że i tak nie jestem szczery do końca z Bogiem, bo nie wyznałem wszystkich grzechów. Sam na sam Bogu, a potem na spowiedzi świętej. Zrobiłem to. Zacząłem od 1 listopada 2018 roku odmawiać nowennę pompejańską. Jednak wcześniej cały wrzesień i październik miałem wątpliwości moralne, duchowe co do Matki Bożej. Gdzie jest jej miejsce? Nic nie mogło mnie przekonać. Modliłem się o to, by ksiądz na spowiedzi powiedział mi: nie martw się, samo się ułoży. Wtedy wpadła mi w ręce książka Niebo istnieje. Fascynowały mnie opisy nieba, Pana Jezusa, ale cały czas błądziłem z pytaniem o Matkę Bożą. Na końcu tej książki wreszcie doznałem olśnienia. Ciarki mnie przeszły, że ten mały chłopiec widział Matkę Bożą, jak codziennie o tej samej porze przychodzi do swojego syna i prosi o łaski dla ludzi. Nie było mi nic więcej potrzeba. Maryja była już w moim życiu. Nowenna pompejańska to żmudna modlitwa, ale trwałem w intencjach rodziców, macierzyństwa bliskiej mi osoby oraz mojej wolności. Po 27 dniach odmawiania części błagalnej, w dzień świętego medalika, poprosiłem i otrzymałem od Maryi znak. Na spacerniaku numer 8 ujrzałem piękne, żółte światło, którego nigdy dotąd nie widziałem. To było inne światło niż wszystkie i nadzwyczajne. 1 grudnia 2018 roku ofiarowałem się cały Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce Maryi. Po kilku dniach dowiedziałem się, że bliska mi osoba jest w ciąży. W Boże Narodzenie napisałem 11 tomik poezji poświęcony Matce Bożej i Różańcowi Świętemu, pierwsza Matka tej Ziemi. Zacząłem chwalić, dziękować i uwielbiać Jezusa. Prosiłem Go przez ręce Maryi. Zaakceptowałem i dziękowałem Jezusowi za mój pobyt w więzieniu. Proszę Go codziennie, aby panował nad moim życiem, zdrowiem i umysłem. Podczas drugiej nowenny pompejańskiej przyszedł do mnie we śnie i pozostał do dziś w moim życiu święty ojciec Harbel. Nazwałem go moim mecenasem na ziemi i w niebie. Bez absolutnie żadnych nacisków znalazłem się w otoczeniu wizerunków świętego Harbela. W tym samym czasie dostałem relikwię świętego Harbela, jego olej. To patron od spraw beznadziejnych. Bóg, wiedząc o tym, przysłał mi go. Ja tak to rozumiem. Trzecia nowenna pompejańska to gorliwa modlitwa różańcowa, która doprowadziła do mojej wolności duchowej. Zakochany w Jezusie jestem jeszcze bardziej. Moja wiara jest silna. Wybaczyłem sam sobie. Codziennie modlę się za Elizę, za jej rodziców, siostrę z rodziną oraz za moich bliskich. Nie odpuszczam. Zrozumiałem, co znaczy bać się Boga. Zrozumiałem, że to Bóg uratował mnie wtedy w płonącym aucie. Tylko ja tego nie zrozumiałem. Byłem zaślepiony i opętany. Jestem winny śmierci mojej żony. Zabiłem swoją miłość, bo dałem się opętać diabłu. Zniszczyłem życie wielu osobom. W chory sposób za namową innych walczyłem o grób mojej żony, wbrew sobie. Proszę Jezusa, aby codziennie otaczał mnie swoją krwią. Odrzuciłem od siebie okultyzm, horoskopy, wróżby, przesądy, środki nasenne, papierosy, negatywne myśli i złorzeczenia. Oddany Jezusowi i Maryi. Daję temu świadectwo, co przeżyłem przez ostatnie 15 lat w więzieniu, jako wolny duchowo człowiek z Jezusem, przez Jezusa i w Jezusie, skazany na dożywocie. Daję temu świadectwo, co jest prawdziwe. Jestem od 2019 roku członkiem Legionu Maryi, a moim patronem jest święty Franciszek z Asyżu, bo urodziłem się w jego święto, oraz święty ojciec Harbel. Ta książka nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie wsparcie i błogosławieństwo ekscelencji księdza biskupa Wiesława Alojzego Meringa. Nie jestem teologiem ani duchownym, ale zwykłym więźniem, nawróconym mordercą, który przez 15 lat przeżyć, świadectw, chce pokazać, jak odnaleźć drogę do Boga, jak szukać Boga w odosobnieniu. Podczas pisania prosiłem Ducha Świętego o prowadzenie. Nic bez jego działania w tej książce nie znalazłoby się. Ta książka to swojego rodzaju poradnik. Dzieląc się swymi bolesnymi przeżyciami i duchowym nawróceniem, przekazuję parę dobrych, od serca płynących rad, spostrzeżeń, przemyśleń, po to, by być może kogoś powstrzymać od czynienia zła, by zwrócić uwagę na najwyższą wartość w życiu człowieka, którą jest kochający go Pan Bóg.